Jacek Butlewski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest profesor Waldemar Łazuga. Witam serdecznie.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
A bardzo ciekawy temat sobie dzisiaj wybraliśmy, to Habsburgowie, a także to, dlaczego tak bardzo lubimy Habsburgów, a nie na przykład władców pruskich. Ale rozmawiać będziemy dzisiaj, panie profesorze, na kanwie wspomnień cesarsko-królewskiej guwernantki. Pan napisał wstęp do tej książki. Co to za pozycja?
No to jest pozycja niezwykła, ponieważ ta guwernantka, jakkolwiek poszukiwania długo trwały i były podejmowane już nawet 100 lat temu z okładem przez Anglików i Amerykanów, a potem przeze mnie i całą dużą grupę ludzi, nie przyniosły rezultatów. To wydaje się bardzo dziwne, bo to nie była byle pierwsza guwernantka. To była guwernantka, która pisała, guwernantka, która miała nadzwyczajną opinię i z jakiegoś powodu w którymś momencie musiała utajnić. Ten pierwszy powód to znam, tylko dlaczego ten pierwszy nie pękł w odpowiedniej chwili, tego nie wiem. W każdym razie proszę sobie wyobrazić, że dotarliśmy do spisu. Habsburgowie mieli bardzo dobrą administrację woźnych, stajennych, nianiek i wszystkich, wydaje mi się, innych guwernantek, z wyjątkiem tej, która napisała te pamiętniki. To jest też o tyle dziwne, że te pamiętniki w wersji angielskiej, amerykańskiej z wieloma błędami, no z punktu widzenia czytelnika polskiego, kompromitującymi, Anglicy i Amerykanie opublikowali i podobnie jak ja to zrobiłem i nie próbowali nawet rozwiązać zagadki. Ona jest trudna. Ta książka po raz pierwszy ukazała się, te pamiętniki po raz pierwszy ukazały się w 16 roku i wtedy była taka moda na to, żeby nic nie pisać pod imieniem i nazwiskiem. W Polsce też ukazały się takie książki, takie wspomnienia. Nawet Michał Bobrzyński napisał anonimowo. Ta anonimowość była czysto umowna, ale formalnie anonimowo, Wskrzeszenie państwa polskiego. Parę było takich książek. No i pamiętniki też tak się pisało, ponieważ wtedy uważano, że te pamiętniki mogą stanowić argument w walce politycznej, że mogą na przykład komuś wyrządzić krzywdę. Tu jest jednak sporo plotek.
No i też guwernantka nie byle kogo.
Prawda? No nie byle kogo, bo ona była najpierw, to wtedy się bardzo, bardzo liczyło, była guwernantką córki premiera Austrii, Kazimierza Hrabiego Badeniego, dodam na marginesie, w Krakowie i w Poznaniu, to postać znana, Joachim Badeni, ona dla niego była ciotką. Czyli to była siostra ojca Joachima Badeniego, czyli to człowieka z Poznaniem związanego. I właśnie ta Wanda Badenianka, bo była jeszcze panną, gdy lekcję angielskiego pobierała, jest pierwszą bohaterką tych wspomnień, ale drugą bohaterką, dwie uczennice w środkowej Europie miała, nasza anonimowa Angielka, była wnuczka cesarza Franciszka Józefa. Mógłbym powiedzieć dla tych, którzy trochę choćby z filmu pamiętają takie różne romanse i różne tragedie habsburskie, to była córka Rudolfa.
Tego, który popełnił samobójstwo.
No, o ile to było samobójstwo, w każdym razie w Majerlingu.
Tak.
W każdym razie w Majerlingu. No i to jest jej córka, czyli to jest wnuczka cesarza. Skądinąd zresztą ulubiona wnuczka. No więc jak ona, czyli guwernantka się w tych kręgach porusza, to sobie można wyobrazić, o czym ona pisze, zwłaszcza, że pisze bardzo dobrze. To jest pod względem literackim niezła rzecz. To jest tekst naprawdę wymagający od tłumaczek pewnej precyzji i pewnej znajomości realiów. Już nie mówię, że od historyków powinien wymagać. Jakkolwiek tutaj mówię to bez satysfakcji. Anglicy i Amerykanie się nie popisali, dlatego że jakby nie wzięli pod uwagę tego, że ona pisze o Europie Środkowej. Podaje nazwiska włoskie, niemieckie, czeskie, polskie. Po swojemu, tak jak je słyszy. I oni w takiej właśnie wersji zasłyszanej je opublikowali. No, żeby rozwikłać niektóre nazwiska albo niektóre instytucje, które też po swojemu nazywa, musieliśmy zamieścić 100, słownie 100 przepisów. Ani w wydaniu amerykańskim, ani angielskim nie ma przepisów. No to jeśli by teraz czytelnik do takiego tylko wniosku doszedł, że każdy przepis to jest właściwie sprostowanie, to proszę zobaczyć, ile tego jest. To mówię bez satysfakcji. Stwierdzam tylko, że takie rzeczy są trudne. Takie rzeczy są trudne, zwłaszcza jeśli ktoś pisze odręcznie, pisze tak, jak słyszy. Być może ona nigdy tych nazwisk nie widziała w druku. To bardzo możliwe. Spotkała jakiegoś hrabiego Włocha, Czecha albo Polaka i tak jak zasłyszała, tak pisała. I żeby już ten wątek skończyć, nieraz dotyczy to też miejscowości. No, nie mogłem uwierzyć, że wydawcy angielscy i amerykańscy nie wpadli na to. Nie ma takiej miejscowości jak Ling, że chodzi po prostu o Linz. Ona Z pisała z ogonkiem. No, taką miała kaligrafię. I nawet tutaj uznali, że to jest G i w obu wydaniach jest Ling, wyjeżdża do Lingu, wyjeżdża do Lingu. No, nie wiadomo, gdzie ten Ling jest. Nawet w Chinach nie ma takiej miejscowości. Ale to tylko pokazuje, jaka jest skala trudności przy przekładach i przy objaśnieniach takiego tekstu, skądinąd naprawdę literackiego. To z całą mocą podkreślam. Ona miała takie ambicje literackie. Ona była guwernantką. Guwernantka to jest ktoś zupełnie, ale to zupełnie różny od niańki, czy służącej. Miała swoją służącą, miała to inną
ktoś
garzę.
Ktoś lepszy, prawda?
Dużo lepszy. Mhm. I jeśli tłumaczyłem to niedawno, jaka jest różnica, zawsze w takich razach, jako stary belfer, staram się poszukać takiego mocnego przykładu. No to najmocniejszy już przykład, jaki mi do głowy przyszedł i teraz go też przytoczę, to był ten, że jak do kościoła u Badenich w Busku, cały ten badeniowski dwór się wybierał, to była wielka figura w monarchii, to najpierw szedł za niedługo premier Kazimierz Badeni z żoną, a zaraz za tą pierwszą parą szła córka z guwernantką. Guwernantka towarzyszyła córce i dopiero potem dyrektorzy, ekonomowie, szlachta, nieraz arystokracja. Guwernantka była przyboczną. Obiady z nimi jadła, to jest zupełnie inna pozycja. Guwernantka wiedziała o wiele więcej niż niańka. Pomijam już, że guwernantka była wykształcona.
Po co była guwernantka? Jaka była jej rola?
No więc właśnie. Pan Krzysztof Mańkowski, o którym kiedyś mówiłem, wydaje mi się, w radiu, takie ładne zdanie powiedział, to zdanie cytuję tutaj. On stosunkowo niedawno zmarł w Poznaniu. To był w prostej linii potomek Jana Henryka Dąbrowskiego, tego, od jeszcze Polska nie zginęła, że jego matka, owszem, w matce był zakochany, ale jego matka bardzo nas kochała pod warunkiem, że nie trzeba było się nami zajmować. No bo tak naprawdę wtedy ziemianki arystokratki nie zajmowały się dziećmi. Jak tylko rodziły, no to najpierw się zastępowała niańka, a potem guwernantka. Guwernantka to była ta, która uczyła, zapewniała edukację szkolną, ale w tym przypadku chodziło o guwernantki językowe, filologiczne, takie nazwijmy, ponieważ właściwie na dworach arystokratycznych, królewskich, no, cesarskich, wszędzie panował multilingwinizm, wielojęzyczność. No, co się brało stąd, że związki, parentele, koligacje były międzynarodowe, i wypadało kilka języków znać. I tu może zaskoczenie dla niektórych. Angielski nie był na pierwszym miejscu. No, można powiedzieć, że był na trzecim, czwartym, jakoś tak. Habsburgowie uczyli 5 języków swoje dzieci, łącznie z węgierskim i polskim. Ale dominował francuski oczywiście. Na drugim miejscu był niemiecki i potem było długo, długo nic, długa przerwa i dopiero pojawia się angielski, który chodził za język nieładny, o takiej trudnej wymowie. W porównaniu z francuskim i niemieckim, wtedy jeszcze tych skojarzeń, jakie my dzisiaj mamy z językiem niemieckim, nie było i przez to wszystko się ludziom przedstawiało inaczej. Ja nawet w tym wstępie napisałem, żeby znowu pokazać, jakie to było różne, że matka Schopenhauera nie przyznawała się do tego, że zna angielski, bo sama ten język uważała za brzydki. No ale już była Anglia, jedno z mocarstw. I tak właśnie pod koniec XIX wieku nastała pewna moda na język angielski. Dodam, że Franciszek Józef mówił trochę po angielsku, ale był wielojęzyczny, ale to chyba słabiej niż po polsku. Dobrze mówił po węgiersku.
Natomiast... No i stąd, panie profesorze, ta guwernantka z Wysp Brytyjskich trafia do Austro-Węgier, ta nasza bohaterka tej
książki. Tak, do takich trochę ekscentrycznych rodzin. Może do Franciszka Józefa do rodziny to może nie było takie ekscentryczne, bo to w końcu też chodziło o to, że dwory panujące, to się zaczęło od Skandynawii, uczyły się angielskiego wcześniej. No, król polski Stanisław August też się uczył, co wtedy uchodziło za ekstrawagancję. Ale już niżej trochę, piętro niżej, na dworach książęcych, hrabiowskich, angielski był, powtarzam, mało popularny, więc to tym bardziej dziwiło, że Badeni postanowił, żeby jego dorastająca już córka tego angielskiego się uczyła. One zresztą się średnio uczyły, muszę powiedzieć, tego angielskiego. Specjalnie nie widziały potrzeby. Zwłaszcza arcyksiężniczka, właśnie ta wnuczka Franciszka Józefa. To tam się najzwyczajniej obija i mimo, że wcześniej już 4 lata się uczyła angielskiego, no nie robiła specjalnie postępów. Nie chciała, droczyła się. Na angielskie pytania potrafiła po francusku odpowiadać, więc to tak dobrze nie wyglądało, ale one się pojawiły, te guwernantki angielskie, pojawiały coraz częściej. Zresztą miały taką opinię, na którą chyba zasłużyły, że są dobre, bo miały dobre wykształcenie. To nie były, pamiętajmy o tym, kobiety z nizin. To były panny, czasem wdowy, o bardzo różnej proweniencji. To długo trzeba by mówić, żeby powiedzieć, w jakich okolicznościach zostawało się guwernantką. Gdybym miał na przykład znaleźć taki powód anegdotyczny, to ta nasza anonimowa, ona raz po raz podaje, jak bardzo była wysoka. To była wysoka kobieta, o głowę wyższa od na przykład premiera Badeniego. Myślę, że ona mogła mieć z tego powodu pewne kłopoty. Taka za wysoka kobieta, której można było z daleka zobaczyć, bo była szczupła i bardzo chuda. Ona na przykład miała taką myśl, żeby do zakonu wstąpić. A nie wiem, czy nie z takiego właśnie powodu, że jestem taka odmienna pod tym względem. Więc gdzieś w jakiejś takiej niszowej dziedzinie, osobliwym środowisku znajdę dla siebie zajęcie na całe życie. To mógł być jeden z powodów, że ona się poświęciła tej, o ile nam wiadomo, nie miała nigdy męża, była pewnie panną.
Ale a chęć zarobku, no bo to taki mały majątek jej chyba skapnął.
No to też, chociaż ona tutaj pisze, że najwięcej, zwłaszcza o Franciszka Józefa na cesarskim dworze, no który no, dla niej był dworem pierwszym w Europie, zresztą nie tylko dla niej. Na początku tymi ceremoniami, tymi precedencjami, tym wszystkim była zaskoczona, ale potem polubiła je i miała takie poczucie, o którym zresztą pisze, że kładzie się spać, że no, żyje teraz na szczycie. Mhm. Że trudno sobie wyobrazić coś bardziej interesującego, coś bardziej ekskluzywnego. No, uczyć angielskiego wnuczkę ukochaną, no, to jednak jest coś.
I rzeczywiście, panie profesorze, ona była na szczycie i my ciągle do tych Habsburgów sięgamy, do tego XIX wieku. Sięgają filmowcy, przecież słynna Sisi, pierwsza ekranizacja, a potem kolejne, ta pierwsza oczywiście jest najlepsza, najchętniej do niej wracamy. Ale nie tylko, bo to także historia Franciszka Józefa, który przez dekady całe rządził praktycznie tą częścią Europy. To jest też historia tragiczna, związana z Rudolfem. No i wiele, wiele innych. Tak można by na Sarajewie zakończyć chyba.
Tak, ale to teraz musiałbym opowiedzieć trochę o mojej innej książce, a nie bardzo bym właściwie chciał, bo ja tutaj w tym samym miejscu, zdaje mi się, że w tym samym mówiłem jakiś czas temu, rok, o uwikłanych. Mhm. Pan mówi o tych Habsburgach, że oni tak działają na wyobraźnię.
Cały czas, prawda?
No cały czas. Byłem w 2011 roku w Wiedniu, kiedy właśnie zmarł Otto Habsburg i byłem na jego pogrzebie. Zresztą była wtedy jeszcze tam Krystyna Habsburg z Żywca, którą wcześniej już znałem. Zobaczyliśmy się w Wiedniu, ona w kondukcie szła. Pamiętam, to armia CK, znaczy rekonstruktorzy, ale w większości starsi panowie w mundurach tam czeskich, galicyjskich, pułków krakowskich różnych maszerowali. Grano Götterhaltig od Beszyce, ten hymn austriacki. Panowie wyciągali szable, płakali niektórzy. No to było wszystko takie wzruszające albo operetkowe, jak kto chce. Cała ta moja książka, o której już tutaj mówiłem, Uwikłani w przeszłość, jest właśnie o tym. I to było, powtarzam, w 2011 roku. Pamiętam te różne spotkania, miewam ich dużo. Są tacy ludzie, którzy uważają, że to była taka koncepcja, do której w ten czy inny sposób, wprost lub nie wprost, nawiązujemy. Czyli taka koncepcja państwa wielojęzycznego z łagodnym władcą, który też był wielojęzyczny, państwo konstytucyjne, państwo, które wbrew temu, co wynikałoby z filmu CK Dezerterzy, miało nie tylko śmieszne strony i słabe strony, bo takie też oczywiście miało, ale miało też piękne. Zależy, czy patrzymy na różnice i z perspektywy końca monarchii, czy na podobieństwa między poszczególnymi regionami i na wszystkie korzyści, które wynikały z takiego sąsiedztwa, kultur, cywilizacji. Ja już nie mówię, że to było państwo finansowo fantastycznie stojące. Jeśli chodzi o kulturę, to mówiono, no, kontynent kultury europejskiej. No, przecież proszę sobie wyobrazić, że wtedy kultura węgierska, czeska, polska, to wszystko osiąga poziom zupełnie niebywały. Prawdopodobnie Uniwersytet Jagielloński nigdy tyle nie znaczył, ile znaczył wtedy.
Czyli taka Unia Europejska w miniaturze,
no,
można
taka
powiedzieć.
Właśnie Unia Europejska w miniaturze. Ta wielojęzyczność, w dodatku, o czym też tutaj wspominam, nie było przymusu, to co się wydaje bardzo dziwne, nie było przymusu używania języka niemieckiego nawet w parlamencie austriackim. Ja już nie mówię, że nie było żadnego przymusu we Lwowie czy w Krakowie, gdzie policja nie znała często niemieckiego i pisała po polsku sprawozdania do Wiednia. To byli tłumacze, że na przykład zabawne poselstwa Austro-Węgier na Bliskim Wschodzie posługiwały się w korespondencji z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w Wiedniu, czyli z przełożonym ministrem spraw zagranicznych, językiem tureckim albo włoskim, ponieważ po niemiecku wtedy nikt tam nie mówił. I to było zupełnie normalne. Kazimierz Badoni wcale nie był biegły w języku niemieckim, gdy został premierem rządu. Dopiero wtedy się podciągał. A Eustachy Sanguszko, namiestnik Galicji, no namiestnik Galicji to był namiestnik cesarza, ale był Polakiem. W ogóle nie znał niemieckiego, ale to w ogóle i powiedział cesarzowi po francusku, nie, jedno zdanie po niemiecku, że ich sprechendisch Deutsch, dokładnie tak to brzmiało. A Franciszek Józef, że on go rozumie i to po francusku zaczęli ze sobą rozmawiać. No więc to było takie państwo, które niektórych może dzisiaj brzydzić, bo są takie w historii nastroje. Myślę, że najciekawsza dzisiaj byłaby historia nastrojów. Ta dygresja jest ważna do tego, co mówię. Przecież my wiemy, że ci są nastroje, które nami rządzą. To jest taki nastrój pewnej wrogości, niechęci do łagodności, że my chcemy kogoś, kto będzie twardy. Nie mówimy mądry, przewidywalny, mówimy twardy. No, można być głupio twardym, można być niebezpiecznie twardym. Otóż to znowu nie jest aura, która by, chyba że jako przeciwstawienie, mogła nam się podobać. Ale są przecież takie czasy i takie tęsknoty nasze, że bardzo byśmy chcieli poczuć się bezpiecznie, żeby wszystko było na swoim miejscu. I powiem panu, że jak od tej strony patrzę, bo powtarzam, nie ta książka, ale ta moja poprzednia, Uwikłani w przeszłość, jest pełna zachwytów, ale nie moich, tylko ja cytuję zachwyty ludzi, którzy się już przestali wstydzić o tych zachwytach mówić w okresie międzywojennym, a potem po II wojnie światowej. O co im chodziło? Cursus honorum to jest taka jasna ścieżka kariery. Tam to było. Tam byli urzędnicy różnej rangi, dobrze płatni, i co się wiedziało, że jak awansujesz, to będziesz miał tyle i tyle, to jest bezpieczna praca, nikt się nie wyrzuci. Wincenty Witos, a niedługo mam wykład o Witosie, już nie wiem który, trzeci czy czwarty, teraz mam taką fazę witosową, no to on przecież dał apoteozę monarchii habsburskiej po 26 roku, kiedy zaczął mieć kłopoty z Polską. Mówię z Polską, bo to było po zamachu majowym i on się znalazł na ławie oskarżonych. I wtedy przyszło mu do głowy, że dziwna następuje dysocjacja, bo nie miał niepodległości za Austrii. Byliśmy pod zaborami w Krakowie, we Lwowie za Austrii. Byliśmy pod zaborami, ale on się cieszył absolutną wolnością. Była wolna prasa, urzędnicy byli praworządni, nikt ich nie przekupował, a teraz mamy niepodległość, ale wygląda na to, że nie jesteśmy wolni. I bardzo wielu to powtarzało. Jaki paradoks, jakie nasze doświadczenie. Myśmy sobie wyobrażali, że niepodległość i wolność znaczy to samo, a teraz okazuje się, że całkiem co innego. No i była taka słynna wypowiedź, przez cały czas mówimy o Habsburgach, taka słynna wypowiedź pewnego hrabiego, no, który miał powiedzieć, że jak on był poddanym Habsburgów, to był wolnym człowiekiem, a jak jest obywatelem niepodległej Rzeczpospolitej, no to jest poddanym. Tak? Czyli odwrotność, on teraz nie czuje się wolny, a wtedy był. W dodatku bardzo łatwo było idealizować Habsburgów, niezależnie od tego, że myślę, że nasi uważni słuchacze rozumieją, że człowiek tęskni za bezpieczeństwem i na przykład taka fala tęsknoty, nostalgii za tamtymi czasami pojawiła się w latach 30. w Polsce.
A z czego wynikało to?
No, na wojnę się zanosiło. Drugą światową, niepokoje, dyktatury.
Za Franciszka Józefa było lepiej.
Oczywiście było lepiej, spokojnie. No dokładnie tak, było lepiej, spokojnie, ale też nawet w takim materialnym sensie. Myślę, że mało kto wie, że poziom przed pierwsze wojenny Europa osiągnęła w latach 60. Uwaga, 60., czyli po II wojnie światowej, jeszcze 20 lat. My nie zdajemy sobie sprawy, pewnie ktoś może powiedzieć, a chłop galicyjski, no ale nie możemy o wszystkim mówić, to zawsze jest kwestia skali, ile czego było. W każdym razie, wtedy się taka nostalgia podniosła, bo na przykład oficerowie, w znakomitej większości to byli oficerowie austriaccy, tylko zmienili mundur. I nawet te same stanowiska zachowywali. Pułkownik był pułkownikiem Wojska Polskiego, generał generałem i tak dalej. Oni dostawali pensję na poziomie 20% austriackiej. 20%. No i pamiętam takie wynurzenia jednego czy drugiego, że kiedyś kilku z nich było prymusami, a prymus no to na przykład na bal cesarski bywał zapraszany i tam obtańcowywał księżniczki, czy arcyksiężniczki, jak mówiono, z pewną przesadą. No ale mówili, biżuteria polskich dam na balu cesarskim, gdyby ją policzyć, więcej warta była niż budżet roczny Rzeczpospolitej. Oni nie mówili tego z przekąsem, tylko stwierdzali pewien fakt, z przesadą stwierdzali.
A jeszcze pamiętali te lepsze czasy, bo byli tyle wiekowi, że pamiętali w tych latach 30. te lata naste, czy wcześniejsze.
No, jest coś takiego, co mnie urzekło, bo lubię, jak jakaś teza, z którą występuję, chodzę, ma dobre umocowanie w źródle, takie na mur beton. I muszę powiedzieć, że jak piąty raz o tym przykładzie słyszałem, to pomyślałem sobie, że ja muszę ten przykład uczynić ostatnim zdaniem w książce, nie tej, tylko tej innej, ale to przez cały czas mówimy o Habsburgach i o nostalgiach. Wie pan, niektórzy z tych oficerów austriackich, potem sanacyjnych, dożyli czasów Gomułki. Umierali w latach 60. Około 90-letni, 80-kilkuletni mężczyźni. Znam 5 takich przypadków. Zadysponowali przed śmiercią, że chcieliby być pochowani w mundurze. Po śmierci okazywało się, że w szafach wiszą 2 mundury. Sanacyjne, jak mówiono, i austriackie. No i teraz rodzina się zastanawiała, w którym mianowicie. Ten austriacki wydawał się trochę piękniejszy, ale jak to pochować, no, byłoby, że do zaborów tęsknił. Ale w 60-tych latach ten sanacyjny wydawał się jeszcze gorszy. No bo pan tego na szczęście nie musi pamiętać. Gomułka bez przerwy się porównywał do sanacji, że za sanacji to było tak źle, za sanacji każdy, kto był tam jakimś sanacyjnym oficerem, no to już był podejrzany.
Ale to do kultury też weszło, do filmografii chociażby, do Barei, które też przypomina sanacyjny dziedzic, prawda, w Misiu.
Oczywiście. I w 5 przypadkach postąpiono tak samo. Wie pan jak? Pochowano w garniturze, nie wybierając ani jednego munduru, ani drugiego. Do klapek, marynarki do kieszeni wkładając, nie wiem, może jedno i drugie odznaczenia. Ja już pomijam takie przypadki, że w 26 roku pewien generał Żaba się nazywał, to każdy może sobie sprawdzić, bo on pamiętniki wydał, znaczy już dawno napisał, i też dosyć dawno wydano. Zrobił sobie zdjęcie w mundurze austriackim. Dla wnuków uznał, że ten mundur austriacki, gdzie on tam ma tych odznaczeń dużo, a był generałem Wojska Polskiego, powtarzam, w tym samym czasie. Zrobił taką fotografię, jako pamiątkę rodzinną przekazał. No, to nam właśnie dużo mówi. Ludzie wtedy zresztą nie myśleli tak, jak my dzisiaj. My jesteśmy straszliwie wrażliwi. Sądzimy, że zawsze byliśmy takimi patriotami na pograniczu nacjonalizmu. Gdy tymczasem tak nie było. Ludzie nie byli tak przywiązani do idei narodowej w takim sensie, o jakim my dzisiaj myślimy. Mieli koneksje rozmaite. Europa była otwarta. Przypominam, przed pierwszą wojną światową była otwarta. Jeździli tu i tam. Jeśli my myślimy, że myśleli tylko o powstaniach, no to się bardzo mylimy. Profesor Andrzej Chwalba napisał kiedyś taką książkę o służbie rosyjskiej. Lekarze na przykład starali się, żeby być na etatach rosyjskich, no bo życie życiem. Ktoś, kto miał tylko prywatną praktykę, klepał biedę. A przecież Rosja to nie Austria. Rosja była opresyjna. Natomiast w Austrii, no Kazimierz Przerwa Tettmajer, poeta delikatny, bardzo się starał o to, żeby mieć posadę na przykład bibliotekarza kolei wiedeńskiej, no bo wtedy mógł sobie pisać wiersze. Oni się ubiegali. On zresztą jak taką posadę dostał, to starał się o audiencję u Franciszka Józefa. I potem nie bardzo wiedzieli, co mają z tym zrobić, czy mają takie epizody w swoim życiu ukrywać. Na początku im to do głowy nie przychodziło. A niby dlaczego? No przecież jak ktoś Wyspiańskiego przeczyta albo Matejkę, no to niech pamięta, że oni też z czegoś żyli. Że te akademie to wszystko było franciszko-józefiańskie. Ja mam honor być członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, najstarszej takiej instytucji. No ale zaraz, to pierwszym jej promotorem był Franciszek Józef. I nikt z Polaków nie uważa, żeby to było coś nadzwyczajnego czy złego. No w dodatku Kolegium Novum, gdzie dzisiaj siedzi rektor UJ-u, wybudowano za Franciszka Józefa. To były potężne inwestycje. No, że Polak to robił, minister skarbu austriackiego, to jeszcze bardziej zacierało obraz. No, austriacki minister, który jest Polakiem i trzykrotnym rektorem UJ-u. Wobec tego to nie było tak czarno-biało, jak nam się wydaje. To w ogóle nie było w ten sposób. I dlatego to jest takie też trudne do opowiedzenia dzisiaj, bo powiedzieć zaborca to dla niektórych znaczy tyle, co okupant. Ja słyszę takie opowieści, że pod okupacją byliśmy austriacką. No daj Boże taką okupację. Profesor Henryk Wereszycki kiedyś zaszokował wszystkich, kiedy powiedział na przełomie PRL-u i wolnej Polski, czyli tam w 80-tych latach, że najbardziej wolnym człowiekiem to on był właśnie za Franciszka Józefa. No to już wtedy jeszcze to powiedział.
Jeszcze wtedy były jeszcze te sentymenty.
Jeszcze wtedy były takie sentymenty, albo takie rozumienie wolności. Kto przeczytał uważnie pamiętniki, korespondencje, to zrozumie ten sentyment. Tylko, że do tego sentymentu ludzie przestali się przyznawać, bo w pewnym momencie spostrzegli, to dotyczyło nawet Piłsudskiego, że na tym można przegrać, bo ci powiedzą, to ty jesteś zdrajca, a to ty jesteś zły Polak. I zaczęli się wypierać. Można było się do Francji przyznać na przykład, ale nie można było do Austrii.
Czy wisiały portrety Franciszka Józefa w Małopolsce? Zdarzało się?
No, wie pan, wisiały jeszcze 10 lat po upadku monarchii.
To był widok powszechny, jak tak, w przypadku tak, Piłsudskiego.
Tak, fragment krajobrazu.
Wizerunek tego brodacza, uwiecznionego także w świecie numizmatyki, bo przecież każdy chyba miał w rękach monety z Franciszkiem Józefem, każdy, kto zetknął się jakoś tam z numizmatyką, ten wizerunek ma utrwalony, aż do, tak jak wizerunek Kopernika charakterystyczny, tak samo Franciszek Józef.
No i jeszcze na przykład na Wodzie Żywieckiej, teraz już się prawie nie pojawia, ale na Wodzie Żywieckiej, no to były wody Habsburgów, też był Franciszek
tak,
Józef.
Tak, tak.
Duży,
tak,
potem
tak,
coraz mniejszy.
Tak, tak, tak.
Aż zniknął.
Jeden z najbardziej znanych władców historii, królowa Wiktoria Elżbieta II, teraz w naszych czasach, Franciszek Józef. Możemy go zaliczyć do tego grona. No i dlaczego taka popularność?
No bo Franciszek Józef miał takie poczucie, że jest człowiekiem z innej ulepionym gliny. On miał takie poczucie. Mówi o sobie, że jest ostatnim władcą w starym stylu. No,
bo najwybitniejszy Habsburg?
Nie, wcale nie. Tylko to był taki Habsburg, który zaczynał jako absolutysta, bo podczas Wiosny Ludów objął władzę, po Wiośnie Ludów, a skończył jako liberał. Monarchia Habsburska naprawdę była liberalnym państwem. Było powszechne głosowanie od 1907 roku. On mówił też, i w tym jakaś racja była, że on chroni swoje ludy przed ich politykami. Trudno sobie to dzisiaj wyobrazić, ale właściwie każdy mógł liczyć na audiencję u Franciszka Józefa. On tysiące ludzi przyjął. Tysiące. W tym galicyjskich chłopów, którzy szli do niego do Wiednia, żeby oszczędzić na kolei. On przeważnie potem, ja wiem, że to nie było zawsze, to chodziło o stworzenie legendy. Bywało, że zwracał im nie zwracał, tylko dawał pieniądze na podróż powrotną. Ta audiencja trwała krótko, no ale niech pan się dzisiaj dostanie przed oblicze prezydenta. Pan może
coś niemożliwe
starać. No a wtedy tak było jednak, wtedy tak było. W dodatku on łączył jakąś taką pańskość, no Habsburg to brzmiało i ludzie żyli pod tym urokiem wielkości nazwiska. ze zwykłością. On potrafił wpisać, myślę, że tutaj nie zrobił tego z powodów marketingowych, do rubryki, bo spisy się zaczęły różne, no i on też w tym spisie wziął udział. I tam było zawód. I on napisał urzędnik. No bo on się uważa za pierwszego urzędnika. Wstawał o bladym świcie i cały dzień pracował. No, był łagodny. No, co tu dużo mówić? Był łagodny. Spotykały go nieszczęścia. Więc ludzie mu współczuli. W tym pamiętniku pisanym przez Angielkę, ona raz po raz mówi, jaki to dobry człowiek. O, płacze, tam komunia święta, jego wnuczki, łzy mu lecą. Ile ten człowiek przeżył? Śmierć wielu kuzynów, żony zamordowanej, syna. No, nieszczęścia za nim szły. A taki człowiek na ogół budzi sympatię, współczucie. On był rzeczywiście człowiekiem, ja bym powiedział, dobrym. To nawet nie jest przecież kwalifikacja polityczna, bo politykiem był raczej słabym, ale był takim człowiekiem dobrym. Polakom się wtedy dobrze powodziło. Rozumiemy się, panowie. Te rządy polskie w Austrii, te różne konstelacje polskie, wciąż powtarzam, że my źle uczymy historii. Przecież program trializmu był oficjalnym programem wojennym monarchii habsburskiej. Co to znaczyło? Że jak wygramy wojnę z Rosją, to Galicja się powiększy o część zdobytą na Rosji i będzie trzecią częścią monarchii. To Polacy wymyślili, to Polacy mu podyktowali, on się na to zgodził. No, w ogóle my nie wiemy, jak wielką rolę odgrywali Polacy u jego boku i stąd nieporozumienia. Piłsudski nie ukradł tych karabinów. Piłsudski musiał z czegoś żyć. No, i teraz znowu, jak powiem o jedno zdanie za dużo, to wyjdzie, że był agentem. A ja powiem, on był realistą, tylko chodzi o to, że Piłsudski też późno sobie zdał sprawę, że Polacy nie lubią realizmu. Jak ktoś mówi, jak było, no, że na przykład trzeba mieć szansę, żeby wygrać, bo inaczej w ogóle nie warto walczyć. On przysięgę przecież składał. No. Odmówił tej przysięgi tu Niemcom, ale tam Austriakom złożył. Niektórzy się na niego wtedy obrazili. No. Niektórzy mówili, no ale pieniądze brał od Austrii. Wie pan, jak ja nieraz pytam studentów, a skąd legioniści mieli karabiny? No to słyszę tę piękną legendę stworzoną w okresie międzywojennym ze składek. Mhm. Że niby na przykład zbierano na tace. Niech pan sobie wyobrazi, ile trzeba takich tac, obrączek, żeby utrzymać 20 tysięcy żołnierzy przez kilka lat, uzbrojonych nieźle w karabiny. Na początku mieli słabe, potem już mieli dobre karabiny. No to przecież ktoś za to płacił. No, to było oczywiste zupełnie. Ale potem musieliśmy stworzyć legendę, że nie, myśmy od nikogo nic nie brali, byliśmy absolutnie tacy, jakby poza historią. No. My mamy swoją historię, która jest niezależna od innych historii. No, nie ma takiej historii. Nie ma państwa, które miałoby historię niezależną od innych historii. A już my na pewno nie.
Panie profesorze, osadźmy jeszcze Franciszka Józefa, bo być może nie wszyscy pamiętają ze szkoły. To Habsburg, jeden pewnie z wybitniejszych. Dynastia, jedna z najbardziej znanych europejskich, chyba najbardziej znana.
No jedna z najstarszych, no zresztą ta, która istnieje.
Samo naj, można by tutaj.
Tak. No i taka właśnie do końca trzymająca fason. Mógłbym powiedzieć, że dwór brytyjski trzyma fason. No ale jeśli chodzi o tak zwaną starożytność, to jest takie słowo w cudzysłowie starożytność, czyli długowieczność, no to ta dynastia Windsor, no to no nie, no to w ogóle to są dzieci przy Habsburgach. Przypominam, że Habsburgowie towarzyszą historii od średniowiecza. Oni są od średniowiecza, są nadal. Jeden z nich przyjeżdżał przez wiele lat, ja się z nim spotkałem parę razy do Poznania, bo reprezentował turystykę austriacką na targach poznańskich.
No proszę. Panie profesorze, wiem, że są w Żywcu, jest gałąź habsburska,
tak.
Ale no zapewne w wielu miejscach także. Żyją potomkowie Habsburgów, pan mówił
Owszem.
W tej audycji o tych odejściach w 2012 roku, przecież też zmarła wybitna przedstawicielka tej żywieckiej, z tego co pamiętam, to chyba był 2012 rok. Czy odgrywają nadal znaczącą rolę, jakąś rolę? Czy mają tytuły? Czy to się rozproszyło
nie,
tak, że nie jest
nie,
to
znaczy,
w stanie
to jest, zrobić? Bo to jest takie pytanie, zawsze jak się na takie pytanie odpowiada, to to chodzi o skalę. Nawet moi koledzy Austriacy generalnie mówią, że to jest taki sentyment trochę turystyczny. Znaczy, wciąż dla wielu Wiedeń to jest Waldstrausa to jest Franciszek Józef. Franciszek Józef to jest symbol tego dobrego świata. Sisi, piękna kobieta. I to jest taki mit habsburski, który bardzo pomaga, nawiasem mówiąc, bo on sam sobie jest atrakcją turystyczną. Natomiast istnieje też coś takiego jak projekt habsburski. to już prawie umiera, to słowo projekt przy habsburski. Ale muszę panu powiedzieć, że w jednym kontekście ono żyje i ja próbuję je przy życiu utrzymać. Można być człowiekiem habsburskim, mieszkając w Pakistanie. Ojca Tomasza Dostatniego, dominikanina, nazywam człowiekiem habsburskim. Człowiek habsburski to jest człowiek, który uważa, że świat wielojęzyczny, wielokulturowy jest nie tylko niezły, jest właściwie wspólnotą ludzką, nie wspólnotą narodów, ale ludzką, bo jesteśmy oczywiście Polakami, Szwedami, Finami, ale jesteśmy przede wszystkim ludźmi. I istnieje coś takiego jak wspólnota ludzka. Człowiek habsburski to jest właśnie ten, który cieszy się, że ona jest możliwa. Jemu nie przeszkadzają języki, kultury, współistnienie. Nie przeszkadzają Węgrzy, Niemcy, ani Żydzi, ani Polacy. Ktoś powie kosmopolityzm, ale no to znowu jest nieporozumienie. Chociaż niektórzy mówią, kosmopolityzm to jest wyższa forma patriotyzmu, bo nie tylko, że kocham swój naród, ale na przykład jakimś specjalnym uczuciem darzę parę innych. Przecież każdy z nas, który podróżuje po Europie, może specjalnie na przykład upodobać sobie Włochów. Nie ma w tym nic absolutnie złego. W każdym razie człowiek habsburski w takim sensie oznacza taką perspektywę wspólnoty ludzi. Nie narodów, tylko ludzi. Oczywiście, że to znaczy też narodów, tylko myślę, że każdy rozumie, o co chodzi w tym przesunięciu akcentu. Niektórzy uważali, proszę sobie wyobrazić, po pierwszej wojnie światowej, że za pierwszą wojnę, i to była jakaś racja, odpowiada nacjonalizm, tak wywołany, taka niechęć narodów do siebie, no bo miały wreszcie fabryki się spotkać na frontach i wielomilionowe armie, więc trzeba było napuścić Niemców przeciwko Francuzom i tak dalej, i tak dalej. I że nie będzie nacjonalizmu, bo to była tak potworna wojna, że on umarł. Po czym okazało się, że jeśli chcesz zrobić w polityce interes, to musisz znowu budzić te same emocje, które przed wojną obudzono. Najpierw wobec swoich przeciwników politycznych wewnątrz, wtedy, kiedy Piłsudski po władzę sięgnął, podobnie działo się w kilku innych państwach. Były takie przewroty, dyktatury. I ci, którzy przegrywali, to byli wrogowie narodu. To skąd my to znamy? Tak jak w Polsce. Endecja była zła, Piłsudczycy dobrzy, albo odwrotnie. I nawet ludzie, którzy nie chcieli w to wejść, na początku nie chcieli, jak Piłsudski nie chciał w to wejść. On chciał reset. Jeszcze raz spróbuję zrobić taką Polskę, jaka nam się nie udała, bo nam zabito prezydenta. Czyli ta jedna część zabiła przedstawiciela tej drugiej części. Ale się poddał. I proszę zobaczyć, ten człowiek habsburski to jest właściwie taki ideał. Taki ideał, który nam się czasem śni, że ludzie nie muszą być dla siebie wilkami, że trzeba kiedyś zerwać z tymi klątwami historycznymi. To się właśnie nazywa człowiek habsburski. I dlatego myślę, że nie byłoby źle, gdyby w tym sensie ludzi habsburskich było na świecie więcej.
A w sensie takim wizerunkowym powiem panu, panie profesorze, że znałem osobiście człowieka, który odszedł no już z 20 lat temu, pochodził z Małopolski i dokładnie tak jak Franciszek Józef wyglądał, mam na myśli brodę. Też była pewnie w takiej warstwie kulturowej moda.
Tak się noszono jak Franciszek Józef. No zresztą jest coś takiego, co się nazywa franciszko-józefinizmem. O tym franciszko-józefinizmie mówi się, że nikt tego nigdy nie definiował, a każdy wie, o co chodzi. Bo franciszko-józefinizm to jest takie pomieszanie łagodności, dobrych manier, grzeczności, spokoju, niespieszności, elegancji, maniery. To jest franciszko-józefinizm. Proszę zobaczyć, on jest właściwie antytezą tych różnych radykalizmów, izmów, nacjonalizmów. I dlatego dla części ludzi on zawsze jest taki rozmemłany jakiś, taki jakby zepsuty tą łagodnością, taki niemęski, powie nie jeden. A dla innych zawsze będzie ucieleśnieniem marzenia o spokojnym, dostatnim świecie.
Zaczęliśmy naszą rozmowę od książki. Przypomnę państwu wspomnienia cesarsko-królewskiej guwernantki. Waldemar Łazuga opracowywał, napisał spory tekst na początku, ale chciałbym pana zapytać, bo o Habsburgach jednak dzisiaj przede wszystkim rozmawialiśmy. Mhm. Na ile obraz Habsburgów na stronach tej pozycji, no to mamy piękny portret, Franciszek Józef I na przykład przewinąłem, na ile ten obraz tutaj w tych wspomnieniach owej guwernantki się przewija i jaką może być lekcją dla współczesnych?
On zaskoczy ten obraz. No najpierw zaskoczy tym, że że ta guwernantka się zakochuje. Angielka zakochuje się w Austrii, a z Austriaków w Badenim Kazimierzu. Lamentuje, że niestety zbyt krótko był premierem, bo to najlepszy człowiek. Franciszek Józef chciał, żeby był dożywotnim. No i to wszystko jest takie dookoła badeniowskie. Ale też jeśli chodzi o Habsburgów, no to ona widzi przewagę. Na początku to wszystko trochę drażni, ta ceremonialność, a potem taką przewagę tradycji, która jest po stronie Habsburgów, a nie po stronie, no przecież także obrośniętego tradycją dworu brytyjskiego.
Rządzi wtedy Wiktoria, najdłużej panująca monarchini brytyjska.
No a potem już Edward, ale tak, ale na początku rządzi Wiktoria. Mimo wszystko to jest ta stara szkoła, ta jeszcze hiszpańska, no Lipizzaneri, hiszpańska szkoła jazdy. To wszystko jest takie odwieczne i ją to fascynuje. Ona się temu poddaje, ona się staje taką właściwie Austriaczką. Do tego stopnia, że marzy o tym, żeby udało się schizmę przezwyciężyć, żeby skończyć z anglikanizmem. Niech on wróci, anglikanizm, do Rzymu. No, Franciszek Józef to przecież najważniejszy katolicki władca wtedy, który miał wpływ nawet na obsadę papiestwa, więc jej to się tak wszystko kojarzy z Habsburgami. Habsburgowie są wszędzie w Europie Środkowej. To jest ta dynastia, która tworzy prawdziwą Europę niepodzieloną. Ale jest jeszcze jeden aspekt. Ja tego nie mogłem zrozumieć nigdy, szczerze mówiąc, ale to dlatego, że chyba nie rozumiałem wtedy, jak głęboka jest miłość niektórych historyków austriackich do Franciszka Józefa i jaka ona była wtedy ślepa. To są losy jego wnuczki. Aż trudno uwierzyć, że ta biografia nienapisana Erci, Elżbietki, pięknej kobiety, wnuczki, podobnej do swojej babki, czyli do żony Franciszka Józefa, nie została napisana. Co więcej, że ona spoczywa w anonimowym grobie, że niektórzy biografowie, nawet podaję tam przykłady w tym wstępie,
tak,
nawet jej nie wymieniają, ponieważ uważali, że ona do pewnego stopnia
zdradziła?
Jakoś zdeprawowała, zdradziła, że jak ona mogła, no to są dopiero losy.
Socjalistka?
Socjalistka, tak, czerwona arcyksiężniczka, która wyszła za Leopolda Pecnaka, no właśnie socjalistę, nauczyciela w szkołach ludowych, tam posła do Sejmów w Austrii Dolnej, no ale w każdym razie tutaj nie o to chodziło nawet, tylko że jak ona tak mogła, to ona zadysponowała, że chce być pochowana anonimowo i leży w anonimowym grobie z tym właśnie socjalistą, którego poślubiła po 28 latach znajomości. Więc to nie była żadna chimera arcyksiężniczki. Ona się naprawdę zakochała. Ale to, że to zrobiła, że już w okresie międzywojennym była, no taka dziwnie mało habsburska, a jednocześnie jak najbardziej habsburska, bo dookoła miała pamiątki, wszyscy o tym pamiętali. To jest scenariusz, to jest materiał na fantastyczny film. Te wszystkie romanse po drodze, te jej rozwody, no i na końcu ta miłość do socjalisty z wielką wzajemnością. Myślę, że to wszystko czeka na reżysera i czeka na biografa. Gdybym nie miał tyle roboty, ile mam, to bym naprawdę chętnie jakoś taką chociaż mniejszą napisał biografię tej Erci, bo ona na to zasługuje. To jest niezwykła historia, historia fascynująca.
Scenarzyści być może nas słuchają i może sięgną po tę historię. Wspomnienia cesarsko-królewskiej guwernantki będą naszym tytułem tygodnia, nie w tym nadchodzącym, ale jeszcze w następnym, to będzie początek grudnia. Wstęp, wprowadzenie napisał do tej książki Waldemar Łazuga, który był dzisiaj Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję Państwu.
Kłania się Państwu Jacek Butlewski. Do usłyszenia.